Wracamy w drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze do rozmowy z profesor Aleksandrą Przegalińską-Skierkowską. Dużo na temat samej sztucznej inteligencji, ale teraz powoli chciałabym odejść w tej naszej rozmowie do trochę szerszych kwestii, ponieważ jakby to, co wpływa na to, jak postrzegamy rzeczywistość i to, jak bardzo szybko ona się rozwija, jak bardzo szybko rozwija się technologia, to nie tylko same prace nad sztuczną inteligencją, ale też nad innymi, można, nie wiem, może nazwę to tak, tworami, które oczywiście wiążą się z algorytmami sztucznej inteligencji, ale też są innymi projektami, które, no właśnie, mogą trochę namieszać, czy niekoniecznie. Pierwsza rzecz, która też szczególnie mnie uderzyła w ostatnim czasie, to Neuralink, czyli projekt powołany do życia przez Ilona Muska. Technologia, która pozwala na stworzenie tak zwanego interfejsu mózg-komputer. Dzięki niej można będzie na przykład sterować urządzeniami elektronicznymi telepatycznie, siłą umysłu. To miałyby umożliwiać specjalne chipy, które odczytują fale mózgowe i przekazują je do komputera. I już wiemy, że testy na zwierzętach przynoszą pierwsze efekty. Czy powinniśmy się obawiać, że Neuralink będzie stosowany także na człowieku?
No, Elon Musk chyba by życzył sobie tego, żeby ten system był stosowany na człowieku, bo to ma być system terapeutyczny, zdaniem Elona Muska, do jakiejś tam pomocy, wsparcia w przypadku chorób różnych neurodegeneracyjnych, takich interwencji w przypadku różnych chorób mózgu, w tym takich bardzo poważnych, zagrażających życiu, więc to w zasadzie można powiedzieć, że cel szczytny w jakimś sensie, żeby taką terapię zaproponować. Natomiast no, ja nie wiem, jakie będą dalsze losy tego projektu. Z Elonem Muskiem to jest jednak tak, że on często się za różne rzeczy bierze i pewnie dużo rzeczy bardzo mu wychodzi. SpaceX, Tesla, to wszyscy znają. Natomiast są też takie projekty właśnie trochę z zakresu sztucznej inteligencji, które trochę on rozgrzebuje i zostawia. Takich licznych sygnałów na temat tego, co się z Neuralinkiem w tej chwili dzieje, nie mamy. No była ta informacja, tutaj pani wspomniała, świnia, prawda, miała słyszeć muzykę w mózgu swoim. No w ogóle też jakieś bardzo ciekawe, muszę powiedzieć, imersyjne doświadczenie. Tutaj Elon Musk powiedział, że będą do tego dążyli, żeby właśnie można było we własnym mózgu słyszeć muzykę, że to będą jakieś niesamowite sensoryczne doświadczenia i ta świnia została pokazana tym wszczepionym chipem, która rzekomo takich rzeczy doznaje. No nie jesteśmy w stanie sprawdzić, na ile jej się to w ogóle podoba i co ona na to. Natomiast zobaczymy, ponieważ to nie jest tak, że Elon Musk jako pierwszy czy jedyny rzucił się na tą przestrzeń interfejsów mózg-maszyna. Takich projektów było więcej i one są bardzo trudne. Nasz mózg jest największą chyba z zagadek, znacznie większą, trudniejszą niż sztuczna inteligencja i rzeczywiście większość zespołów badawczych, a mamy takie nawet w Polsce, w Instytucie Fizyki, na przykład Piotr Durka, pan profesor Piotr Durka na tym pracuje, no to tutaj widać pokorę, bo takie rozwiązania trudno zrobić. Elon Musk, jak zawsze mówi, no to jest kwestia kilku lat i będzie gotowe. No, a dopiero co miesiąc temu powiedział z kolei, że stworzy humanoidalnego robota, który będzie za 5 minut gotowy. Także rzeczywiście trzeba powiedzieć, że tutaj bardzo, bardzo ambitnie on podchodzi do tych zadań. W paru przypadkach to się udało, ale ja tutaj myślę, że on jednak dotyka takich najbardziej fundamentalnych zagadek nauki i że to są projekty, które będą trwały znacznie dłużej niż on sobie wyobraża.
Tak, rzeczywiście Elon Musk jest też znany z tego, że wyznacza bardzo konkretne daty, konkretne terminy, które później są przesuwane. Chociażby kwestia badań nad człowiekiem, Neuralink i wykorzystanie już człowieka do tego. Pierwotny termin to 2020 rok. Już wiemy, że to się nie udało. Wiemy też, że nie udało się w 2021 roku. Teraz najnowsza data to 2022. Tutaj miliarder już zapewnia, że na pewno w przyszłym roku te badania ruszą. Czy ruszą? Zobaczymy. Ale niewykluczone.
No zobaczymy. Zobaczymy, bo z Tesla Botem, czyli tym projektem humanoidalnego robota, który ma tutaj za nami chodzić, ważyć 57 kilo i być w pełni sprawnym, ale też powolniejszym niż człowiek, też ma być tak samo, że będzie prototyp z 2022, a na pierwszej konferencji pokazany został człowiek przebrany za robota, skafander robota. Więc naprawdę ja tutaj zalecam ostrożność.
Dobrze, to teraz przejdźmy do innego miliardera i innego człowieka, który bardzo mocno miesza w tej naszej rzeczywistości i ma bardzo duży wpływ na to, jak rzeczywistość też odbieramy. Wydaje mi się, że człowiek, którego traktujemy poważnie jednak, jeżeli coś nowego przedstawia i nowego prezentuje. Chodzi mi tutaj o Marka Zuckerberga i jego firmę, która już nie Facebook, pod firmą Facebook, no tak. To jest tylko komunikator, ale Meta i zaproponowany i zaprezentowany przez niego Metaverse. Na czym polega ten fenomen? I trochę idąc dalej, czy patrząc na to, co wydaje się trochę absurdalne i mało atrakcyjne dla takiego przeciętnego użytkownika internetu i zjadacza chleba, to czy jednak prędzej czy później rzeczywiście nie czeka nas takie życie wyłącznie w wirtualnej rzeczywistości?
No ja mam szczerą nadzieję, że nie, a powiem, że mogę to poprzeć własnymi doświadczeniami, ponieważ ja swój doktorat zaczynałam w takiej grze, która była prototypem dla metaversu, czyli tego przyszłego świata, czyli w Second Life. Nie wiem, czy pani redaktor pamięta taką grę sprzed 10 lat, może nawet 12, kiedy jeszcze Facebook dopiero zaczynał być popularny. Była taka gra, w której nie było żadnego questu, nie zabijało się smoka, tylko można było sobie po prostu żyć i kupować nieruchomości. Tam była wewnętrzna waluta w tej grze, można było sobie stworzyć awatara, poznawać ludzi, no prawda, prowadzić tam handel, jakieś różne działalności usługowe. Tam były ambasady też bardzo wielu różnych krajów, tam były kościoły. To był taki, jakby można powiedzieć, metavers, ale w uboższej wersji graficznej, nie imersyjny, nie taki, że się zakłada gogle i się w tym świecie ląduje, tylko taki przez ekran. I ja w tej grze spędziłam prawie 2 lata. Niekiedy po 8 godzin dziennie. I po tych 8 godzinach dziennie ja byłam bardzo zmęczona swoją cyfrową obecnością i bardzo potrzebowałam świata wokół. I ja prawdę mówiąc, nie mam wątpliwości, że VR, technologia wirtualnej rzeczywistości, będzie się rozwijać, ale mnie dużo bardziej bliski jest AR, czyli augmented reality, czyli ewentualnie cyfrowe nakładki na świat, który mamy wokół siebie. Bo ja myślę, że my jesteśmy jednak organizmami stworzonymi do tego, żeby w tym naszym świecie być, żeby go doświadczać. Mamy ciało, mamy nogi, które powinny, jak mówi Harari, chodzić przynajmniej 6 godzin dziennie. Do tego byliśmy przystosowani ewolucyjnie. I siadanie w fotelu i bycie w VR-ze wydaje mi się jakąś bardzo smutną wersją rzeczywistości. Oczywiście nie wykluczam, że tam może będzie można w jakimś zakresie się poruszać w tej grze też, ale chyba nie na początku i nie od razu i nie wszyscy. Więc ja osobiście, no nie mając wątpliwości, że ten metavers w tej czy innej wersji będzie się rozwijać, bo to też nie tylko Zuckerberg, ale i Microsoft i kilka innych gigantów też swoje wersje tego metaversu chce tworzyć, więc w tym sensie nie mam wątpliwości, że to będzie, natomiast liczę na pluralizm i możliwość jednak stopniowania sobie tych doświadczeń. Dla mnie zupełnie nie jest oczywiste, że mamy się tam przesiąść, koniec, kropka i tam siedzieć. Ja chcę mieć możliwość wyboru i najczęściej moim wyborem, poza pewnie jakimiś wyjątkowymi sytuacjami, nie będzie bycia w tym świecie. Może będę chciała tam wejść, żeby pokazać swojej córce, jak wyglądały dinozaury w prawdziwej skali, żeby to zobaczyła, jak będzie miała lekcję biologii z tego. Może będę chciała jakieś mieć imersyjne doświadczenia, może będę chciała czasem w coś zagrać, zupełnie nie wykluczam, ale nie wyobrażam sobie, że to jest taka rzeczywistość, że tak jak wszyscy wylądowali na Facebooku, czy też duża część świata, bo to jest w tej chwili, mówi się, największe państwo świata, więc jakby nie wyobrażam sobie, że nagle wszyscy na akord lądujemy w tak imersyjnej przestrzeni, która tak nas odcina od naszego ciała. To znaczy dla mnie to jest zupełnie nieintuicyjne i ja nie czuję się przekonana, chociaż tak jak mówię, nie mam wątpliwości, że no, determinizm Marka Zuckerberga jest tutaj bardzo duży.
A czy powinniśmy się też obawiać jego pomysłów? Bo dużo teorii spiskowych też wokół tej postaci powstaje.
No tak. Ja boję się jednej rzeczy, chyba najbardziej, to znaczy modelu ekonomicznego, który tam zostanie przyjęty, bo nie wiem, co tam się zdarzy. Natomiast idea taka, że płacimy w danych jeszcze bardziej intymnych, no bo tutaj mamy dane na Facebooku wynikające z naszych deklaracji, coś lajkujemy, coś śledzimy i tak dalej. A jak zakładamy gogle, to mogą być dane na temat naszego tętna, na temat ruchu naszych gałek ocznych, na temat naszego skupienia, na kilka różnych, co najmniej bardzo takich intymnych, wewnętrznych tematów. Czyli to jest zbliżanie się naprawdę do naszej fizjologii, do tego, jak my się czujemy, jakie są nasze stany emocjonalne i tak dalej. I ja nie mam ochoty pozwolić na to, żeby te dane ktoś zbierał i żebym ja tymi danymi za coś płaciła. Więc ta kwestia modelu ekonomicznego, który się narodzi w ramach tej platformy, to jest dla mnie kluczowa, bo to, czy ktoś będzie chciał być w VR-ze, czy będzie chciał być w tym świecie, mam nadzieję, że pozostanie w naszym wyborze. Natomiast jak już ktoś tam będzie się zapisze, to dla mnie jest duże pytanie, jak i za co tam płacimy i czy płacimy w danych i których. I to jest dla mnie rzeczywiście rzecz, która wymaga zdecydowanie debaty. Tutaj firma powinna być otwarta, nie tylko zresztą ta, ale wszystkie, co do jakby tego, co planuje i szczera w tym zakresie. Możliwie szczera, żeby nie było takich sytuacji, jak były z licznymi skandalami, które ostatnio obserwowaliśmy na jesieni.
No i też wydaje mi się, że tutaj pytanie o to, jak płacimy, ale też co tak naprawdę jest walutą i czy przypadkiem my sami nie jesteśmy walutą w tej przestrzeni i czy to nie my jesteśmy celem w tworzeniu tego typu uniwersów, ale to już pytanie, które mam nadzieję, że też będzie powracać nie tylko w audycji Cisza w Eterze, ale ogólnie w tej dyskusji naszej światowej, globalnej. Dobrze, tutaj na chwilę zrobimy też jeszcze przystanek przed ostatnią częścią rozmowy, która za kilka minut.